Nie? Nasze przywództwo polega na tym, że my zachęcamy ludzi i ludzie idą za tym albo nie.
Nie czyńcie nic z kłótliwości czy przez wzgląd na próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Myślę, że to jest taki klucz.
Ja marzę o tym, żeby w Polsce Kościół był znany z miłości.
Ciężko kogoś nie szanować w miłości.
Myślę, że to
ciężko
jest...
zniechęcać z miłości.
Tak, to jest sprzeczne.
Piotr, Mateusz, Liliana, mamy temat relacji, więc relacyjny wywiad. Mam nadzieję, że będzie zachęcający i z szacunkiem, bo to są wszystkie tematy, które dzisiaj chcemy dotknąć. Więc relacje, jakie budujemy, co to jest zachęta i jak w tym wszystkim jeszcze mieć szacunek, zwłaszcza kiedy się z kimś może nie zgadzamy albo mamy inne zdanie. Więc pytanie pierwsze, zaczynając od Piotra, będzie brzmiało, jakie widzisz współczesne przeszkody w budowaniu relacji?
Ja bym zaczął od tego, że my tak jak tu siedzimy, to mamy ze sobą relacje, chociaż to nie musi koniecznie oznaczać, że się tak strasznie dobrze znamy. Mhm. Więc budowanie relacji zakłada to, że to znanie się ma jakiś taki progresywny charakter i to znamy się coraz lepiej po to, żeby się coraz skuteczniej tak naprawdę kochać. Ja powiem, że mi się nie podoba w ogóle to słowo relacje, bo relacje to można mieć na przykład z kotem, też można mieć relacje, albo z psem swoim, nie? To wszędzie używam tego słowa, a myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy właściwie używać w tym miejscu innego słowa. To jest słowo miłość. I my po prostu nie tyle mamy mieć dobre relacje, co mamy się kochać. A co stoi na przeszkodzie, żeby się kochać? No chyba największą przeszkodą to po prostu jest egoizm nasz, który w nas jest po prostu i kiedy on dochodzi do głosu, no to wtedy właściwie nie ma mowy o relacjach, bo wtedy jest tylko ochrona samych siebie. Zaczynamy myśleć o tym, jak wyjdę, jak wypadnę, co ja z tego mogę mieć i tak dalej. I to jest największą przeszkodą do tego, żeby budować relacje.
Czyli relacje same w sobie nawet nie wymagają tego, żebyśmy się jakoś niesamowicie znali, bo tak czy siak funkcjonujemy, jesteśmy obok siebie, więc chodzi tak naprawdę, żeby w tym byciu połączonym mieć tą miłość i żeby nie zapatrywać się w siebie, tylko na innego człowieka, bo to jest najgorsza przeszkoda do tego, żeby w tych połączeniach funkcjonowało
to, żeby w ogóle był przepływ. Tak. Nie? Bo jak nie ma przepływu, no to wtedy w ogóle wszystko staje.
Też innym słowem na relacje, które czasami używamy, są więzi, że jest coś między nami, co nas wiąże, że relacje są jak pociąg Warszawa-Gdańsk, to są relacje jakiejś kolei, a między nami są więzi, bo jesteśmy ze sobą powiązani, zwłaszcza w kościele. Więc Mateusz, co ty byś dorzucił?
Szczerze mówiąc, jeśli miałbym się odnieść do tego elementu, że chodzi o współczesne przeszkody, to na pewno powiedziałbym o czymś, o czym wiele osób mówi, czyli po prostu social media. Żyjemy w takim świecie, mamy tylu znajomych, tyle obserwujących, tyle osób obserwujemy. Cały czas po prostu porównujemy pewne rzeczy, ludzi tak naprawdę. Jesteśmy nastawieni na to, żeby porównywać. I abstrahując od tego, myślę też, że nasz umysł, w ogóle my jako człowiek, jako ludzie, nigdy nie byliśmy stworzeni do tego, żeby mieć dostęp do tylu osób naraz. Że to jakby nam jakieś zaburzenia przynosi po prostu, bo absolutnie jesteśmy w stanie jakby ogarnąć tego wszystkiego, a jest tak wiele wspaniałych, ja to mam codziennie, tyle wspaniałych osób, z którymi chciałbym porozmawiać, z którymi chciałbym się spotkać, a mam takie relacje, które tak naprawdę nie są relacjami, ale ja ciągle uważam, że one są, to są prawdziwe relacje, nie? Ale gdyby to życie zweryfikowało i rzeczywiście ile ja z nimi rozmawiam, poświęcam czasu, ile się spotykam, to tych relacji zostałoby naprawdę mało, a nie tyle, ile mam znajomych na Facebooku czy na Instagramie. Więc myślę, że to jest pewna blokada, że mimo tego, że mamy dostęp do tak wielu ludzi, to wiele ludzi czuje się samotnych po prostu. I ta samotność jest coraz większa i nabiera nowego wymiaru całkowicie. Poza tym coraz rzadziej jakby i coraz... Trudniej jest nam też spotkać się z człowiekiem i budować z nim relację jeden na jeden, taką, gdzie poświęcamy czas, czasami tracimy ten czas dla tej osoby. Jest coraz trudniej, coraz więcej rzeczy się dzieje, chcemy coraz więcej rzeczy robić, więc to wszystko, te dwie rzeczy napędzają siebie i myślę, że jedyną opcją, jedynym ratunkiem dla ludzi w ogóle w tym momencie to jest Kościół, który może przynieść te prawdziwe relacje czy więzi, tak jak mówicie, Dlatego my powinniśmy być świadomi tych przeszkód i po prostu stawiać im czoła i odważnie też myśleć i pamiętać i świadomie też znajdować narzędzia, które pomogą nam budować w tym świecie relacje, gdzie tych relacji tak naprawdę brak i są często sztuczne niestety.
A co masz na myśli, jak powiedziałeś, że masz relacje, które tak naprawdę nie są relacjami? Czy chodzi o to, że właśnie wiesz, że ktoś tam jest, coś o nim wiesz, ale tak naprawdę nic właśnie nie łączy?
Wiesz co, no tak, no w takim sensie, że ja widzę skrawek czyjegoś życia. I tak naprawdę często nie omawiam z nim tego, ale widzę to i to już sprawia pewne wrażenie, że my się znamy. Często jak się spotykam z ludźmi, to oni mówią, o cześć, coś tam, tak naprawdę się nigdy nie poznaliśmy, ale gdzieś tam akurat coś widzieli i tak dalej i to już jest takie wrażenie, że mamy relacje. I myślę, że wielu z nas bazuje na takim wrażeniu globalnie. Że mamy wiele takich po prostu gdzieś tam twarzy znajomych, czy z dawnych lat, czy z przyszłości i po prostu widzimy te twarze, widzimy te życia i wydaje nam się, że mamy dostęp do wszystkich, że mamy te relacje ze wszystkimi, co jest nieprawdą po prostu, gdyby patrzeć na to tak no, dosyć brutalnie. Kwestia spędzonego czasu, prawdziwych więzi, czy te osoby tak naprawdę mnie znają, to kim jestem. Dlatego też jakby nazwa, czy słowo przyjaciel też z kolei jest takim słowem, które teraz różnie bardzo wygląda i każdy inaczej to określa. Myślę, że mogło być kiedyś o wiele prościej z tym, żeby określić, kto jest takim naprawdę przyjacielem. Friendsów mamy bardzo dużo, nie?
Kiedyś to słowo z większym szacunkiem właśnie było używane do tych konkretniejszych...
I uważnością.
Więc ty też powiedziałeś, że relacje tak naprawdę wszyscy mamy, bo niezależnie od tego, że się jakoś bardziej czy mniej znamy i chodzi o to, żebyśmy mieli miłość i egoizm z tym, co tutaj jest blokadą. To z innej perspektywy, że chociaż właśnie są te połączenia i wiemy, że ktoś tam jest, to mimo wszystko jesteśmy w takim dystansie od siebie i brakuje nam takich głębokich więzi, które mogłyby być być może łatwiejsze, gdybyśmy nie myśleli, że za nas coś robi tam w internecie jakaś świadomość, że ktoś jest. Więc Liliana, co do tego naszego tematu byś dorzuciła?
Na pewno zgadzam się z Piotrem i z Mateuszem. To są ważne rzeczy. Tu na pierwszy, tak, to już dobrze. Na pierwszym miejscu bym tu jednak postawiła ten egoizm, ale jakby walka z charakterem, czy jakby kształtowanie charakteru pozwala pozbyć się egoizmu, bo jakby uczymy się nawiązywać te więzi też głębokie, bo to jest jakby trudne. No, sama wiem, dzisiaj przy śniadaniu w gronie przyjaciół rozmawialiśmy, jeden z przyjaciół opowiadał historię o drugim swoim przyjacielu, który dużo oglądał wywiadów z pewnym człowiekiem i filmów o nim. I idąc po ulicy zobaczył tego człowieka i był przekonany, że go zna, więc podniósł rękę i mówi cześć, nie? A ten człowiek patrzy na niego zdziwiony, bo go prawdopodobnie pierwszy raz na oczy widział, też podniósł rękę, powiedział cześć, ale idąc później tam, ten sobie uzmysłowił, przecież ja tego człowieka nie znam, nie mam z nim żadnych relacji, kompletnie, po prostu znam go tylko po prostu z mediów. Więc to pokazuje to, co jakby Mateusz mówiłeś, że te nasze relacje to często są jakieś wyimaginowane po prostu. Oglądamy coś powierzchownie, mamy kontakt i nie jest to prawdziwe. Ale myślałam, kiedy myślałam o tych rzeczach, to sobie myślę, że my musimy się też nauczyć rozdysponowywać właściwie nasz czas. Bo dzisiaj wszędzie pędzimy. Chcemy tu się spotkać z kimś, tam chcemy być, tu chcemy być, prawda? To dotyczy naszego życia osobistego, dotyczy naszego zaangażowania we wszystkich miejscach. I teraz jak tutaj tą dobę, która ma tylko 24 godziny, podzielić na to, żeby spotkać się też z przyjaciółmi, mieć właściwy czas z rodziną, tak? Jak to zrobić? No, żałuję, że nie mamy kilku klonów, bo to by się udało. Nie wiem, czy wtedy te relacje byłyby właściwe. Potrzebujemy z mądrością podejść do tych rzeczy, jak no właśnie własny charakter i to pozbywanie się egoizmu i właściwe rozporządzenie swoim czasem. To jest, myślę, lekcja na całe życie. To nie da się po prostu porozmawiać, usiąść, pomyśleć, czy tam jednorazowo pomodlić, tylko trzeba pracować nad sobą tak przy pomocy Ducha Świętego, bo samemu to kiepsko może być. I oczywiście przyjaciół. Ja myślę, że ci bliscy ludzie, można im powiedzieć zwyczajnie, Pomóż mi, chcę, żeby te relacje nie były płytkie, chcę mieć z tobą głębokie relacje i myślę, że wtedy jest o wiele łatwiej, jeśli my komunikujemy komuś, mówimy słuchaj, po prostu zatrzymaj mnie, kiedy zbyt się spieszę, za bardzo biegnę.
Wszystkie trzy perspektywy ubogacające. Ja bym dodał tylko być może z takiego mojej perspektywy ostatnich kilku miesięcy, kiedy o tym intensywnie w kościele myśleliśmy, że taką obserwacją w tej sferze relacji, że ich trochę nie ma, chociaż mogłyby być. Jest też taki coś, na co się składają wszystkie te trzy tematy, ale taki brak inicjatywy, że po prostu ludzie przestali wychodzić z inicjatywą. Nie trzeba pastora, który wyciągnie na kawę, nie trzeba nie wiadomo jakiego wydarzenia, żeby się zebrać i przeznaczyć jakiś czas, ale po prostu taka jakaś prosta inicjatywa, że o, wezmę, napiszę, wyjdę z zaproszeniem i się spotkamy i się coś wydarzy. Gdzieś jakby mam wrażenie u nas, przynajmniej w moim warszawskim kontekście, po prostu staram się szukać ludzi, którzy sami gdzieś wyjdą z propozycją i po prostu tu jest absolutny deficyt inicjatywy do relacji, a później kompletne narzekanie, że nie mam relacji.
To zdecydowanie. To właśnie jest myśl, którą sobie teraz przypomniałem. Niedawno miałem, że jakby świat jest pełen samotnych ludzi, którzy boją się wykonać pierwszy krok. Albo czasami mamy coś takiego, że czekamy, aż ktoś wykona cały czas i liczymy na to, że oj, dlaczego on do mnie nie pisze? Dlaczego do mnie nie napisze? Dlaczego do mnie nie zadzwoni? Przecież się spotyka z tyloma ludźmi. Dlaczego ty do niego nie zadzwonisz? Dlaczego ty do niego nie napiszesz? Ja sam się na tym łapię i się uczę tego, żeby po prostu częściej wychodzić z pierwszym krokiem.
I dochodzi do tego internet, gdzie oglądasz, że wszyscy mają piękne relacje, a ty jesteś sam i ostatecznie koniec.
Tak.
A to dotyka tematu planowania w ogóle.
Tak.
Czyli
tak,
tego, że my też pewnych rzeczy się nie da się zrobić spontanicznie. Trzeba po prostu świadomie podjąć decyzję, a w tych czasach kalendarz jest takim polem duchowej walki, że tak powiem. I właściwie jak nie zaplanujemy, to się nie dzieje. I tak. Dla mnie na przykład takim fajnym momentem jest codziennie rano, kiedy mam taki czas, kiedy jestem przed Bogiem i tam właśnie czasami się udaje coś wpisać do kalendarza, czego normalnie z biegu bym nigdy nie zrobił, nie? I muszę zadzwonić, tam muszę spotkać się z tym, muszę pojechać.
Tak. Ale to niesamowite myśl, że kalendarz jest polem duchowej walki. Naprawdę. Myślę, że to jak ktoś słucha, to niech to złapie, że kalendarz jest polem duchowej walki. Jeżeli w kalendarzu nie uwzględnimy relacji, to ich po prostu nie będziemy mieli. Więc myślę, że możemy tym cytatem, który gdzieś niech się pojawi, przejść do kolejnego tematu, do kolejnego pytania. Czyli co według Ciebie jest najlepszą zachętą dla ludzi w Kościele? I może teraz od drugiej strony.
Okej, dobrze. Co według mnie? Myślę, że to zbudowanie takiej właściwej atmosfery, gdzie ludzie czują się kochani, szanowani, doceniani. Myślę, że potrzebują ludzie zachęty, ale czasami zwykłych słów podziękowania, dostrzeżenia. Po prostu zauważasz kogoś w kościele, idziesz z nim się przywitasz, porozmawiasz z nim, zapytasz się, co u ciebie słychać, jak się masz, tak? I nie na zasadzie tak, że chcę tylko usłyszeć, jak się masz i do widzenia, tak, już biegnę, ale zatrzymuję się przy człowieku. Zwyczajnie zatrzymuję się. I myślę o tym, co on mówi, a nie, że on do mnie mówi, a ja oczami wodzę już z jakimś innym, kogo muszę złapać, tak? I sądzę, że to jest potrzebne, docenienie drugiego człowieka, znalezienie czasu dla drugiego człowieka, bo to jest chyba najcenniejsze. Dzisiaj to, co możemy dać najcenniejszego sobie, to słowa zachęty, dostrzeżenia, bo te słowa nikt nam nie płaci za to, ani nie musimy oszczędzać. Nie mamy jakiegoś zasobu, który zużyjemy na dzisiejszy dzień i koniec, tak? Zapali się czerwona żarówka, powie stop, wyczerpałeś dzisiaj zapas dobrych słów, tak, dla ludzi. A z drugiej strony to, że się zatrzymujemy przy kimś, że poświęcamy mu czas. Najcenniejsza rzecz, myślę, dzisiaj to jest czas poświęcony drugiemu człowiekowi. Tak przynajmniej ja sądzę.
Czyli w Kościele największą zachętą byłoby to, kiedy ludzie dawaliby mi swój czas.
Tak, zwyczajnie twój czas, ale też zatrzymaliby się i porozmawiali. Powiedzieli parę dobrych słów, tak? Dobrych słów. A naprawdę mamy co mówić dobrych rzeczy. Musimy się trochę tego uczyć. To jest problem Polaków, niestety. Ale trzymamy my to. Możemy to zmienić.
To jest nasz sekret, że o kimś dobrze myślimy.
Tak, musimy to zmienić. Dlaczego nie my? Dlaczego nie my powinniśmy to zmieniać? Powinniśmy zmienić.
Absolutnie, zgadzam się. No, marnujemy czas czasami po prostu, bo czas nie wróci, nie? Słowa rzeczywiście nie ma ten, ale czas, który minie, to już nic się z tym dalej nie da zrobić, nie? I marnujemy czas na rozmowy, które tak naprawdę nie budują, a zamiast ten czas wykorzystać na to, żeby właśnie ludzi zachęcać, nie?
A co dla Ciebie, Piotrze, było taką zachętą w Kościele?
Tęsknię czasami właśnie do tego, żeby ktoś się ze mną spotkał, nie? I ktoś wyszedł z inicjatywą, żeby mi poświęcić czas. Myślę, że rzeczywiście to jest uniwersalna potrzeba, którą mamy wszyscy. I w ten sposób możemy budować. Myślę też o tych, z którymi nie jest łatwo budować relacje, bo oni też potrzebują relacji. Nie? Są ludzie, z którymi łatwo się to robi, a są tacy, którym jest ciężko. Nie? I też myślę o tym, że nie można jakby o nich też zapominać. Nie?
Ja myślę, odnosząc się może bardziej jeszcze konkretniej do sfery służby, jeśli chodzi o Kościół, to oprócz tych pięknych rzeczy, o których powiedzieli moi przedmówcy, z którymi się zgadzam jak najbardziej, to myślę, że też ogromnie ważnym jest poczucie współtworzenia. Kiedy ludzie robią pewne rzeczy i nie czują, że to jest częścią całości, tylko robią coś jednego swojego i po prostu dobrze tam wykonają swoją pracę i to jest tyle, to jakby to nie zachęca do tego, żeby działać. Większość osób chce mieć udział w tym, co jest najważniejsze, mimo tego, że robią inne rzeczy. Chcą mieć udział w zbawieniu ludzi, chcą mieć udział w tym, żeby ludzie poznawali Boga, oddawali Mu swoje życie, żeby widzieć uzdrowienia, widzieć cuda, które się dzieją. I ludzie chcą mieć w tym udział, bo to jest coś wielkiego, to jest coś spektakularnego, co Bóg robi, to jest coś, co jest najważniejsze w Kościele. Natomiast najgorzej, jeśli nie mają tego poczucia. Dlatego ja jestem ogromnym fanem jakby tworzenia takiego poczucia właśnie tej jedności w tym, co robimy i tego jakby, żeby ludzie wszyscy rozumieli, jak ich służba wpływa bardzo na to, co się dzieje dalej. Ja bardzo lubiłem to robić zawsze na Exodusie, kiedy rozmawiałem, mieliśmy odprawę, są wolontariusze i organizatorzy też byli. Bardzo lubiłem mówić wszystkim, że to, co wy teraz zrobicie przez te 4 dni, to jest jakby, będą różne kazania, o tak powiem. Będzie kazanie głosiło ta osoba, ta osoba, ta osoba, a najlepsze kazanie, jakie zostanie wygłoszone na Exodusie, to będzie wasza praca. To będzie najlepsze kazanie, w którym ludzie będą się nawracać, w którym ludzie będą spotykać się i przełomowe decyzje z Bogiem i przełomowe decyzje podejmować. Będą się działo niesamowite uzdrowienia i cuda dzięki waszemu kazaniu, którym jest wasza służba po prostu. I to wrażenie po prostu, że tak, że my to robimy, że my to sprawiamy, czy sprzątamy, czy pilnujemy porządku, czy jesteśmy w szatni, czy witamy ludzi. To wszystko tak naprawdę prowadzi do tego, żeby człowiek spotkał się z Chrystusem. I to, myślę, poczucie współtworzenia Kościoła jest bardzo istotne w tym, żeby ludzie czuli się zachęceni do tego, żeby służyć, żeby być w Kościele, żeby działać, bo widzą, że to ma sens.
Czyli też kiedy podkreślasz tą wartość, kiedy pokazujesz to współtworzenie, to podkreślasz wartość tego, co ktoś wnosi, co robi i to samo w sobie staje się dla niego ta świadomość zachętą i inaczej robi to, co i tak by robił.
Przepięknie to podsumowałeś.
Więc cieszę się. Myślę, że zgadzamy się co do tej zachęty. Dla mnie ciekawe a propos tego tematu, tylko co ja bym dodał w tej perspektywie, co się wiąże troszkę z tym, co powiedziałeś, że Pan Jezus mniej więcej powiedział, że to, co Jego syci, to pełnienie woli Ojca, wykonywanie tego, co On dla Niego zaplanował. Że kiedy zrobię to, co wiem, że Pan Bóg dla mnie zrobił, to jest dla mnie zachęta. To jest coś, co mnie napędza, coś, co mnie syci. I doprowadzenie do takiego miejsca siebie, że jestem w stanie odkrywać wolę Boga i ją realizować, to jest taka zachęta na każdy kolejny krok i pomagać innym też zobaczyć, ej, Bóg to dla Ciebie przeznaczył, zrobiłeś to, niesamowicie, chwała Bogu. Więc ostatnim naszym tematem jest on dość szeroki, ale mam nadzieję, że spróbujemy jakoś tutaj go sprowadzić do jakichś konkretnych wniosków. Jak Waszym zdaniem najlepiej budować kulturę relacji, zachęty i szacunku w swoim osobistym życiu i w lokalnym kościele? Więc tak naprawdę te wszystkie 3 tematy relacji, zachęty i dodajemy tutaj jeszcze szacunek w naszym osobistym życiu i w życiu naszego Kościoła to hasło kultura, czyli po prostu troszeczkę jak rzeczy się wyglądają. Może Piotrze od Ciebie.
Myślę o tym, że to, co nas buduje w ogóle, co buduje Kościół, to jest zgoda. I teraz ta zgoda to nie jest coś, co się czasami udaje osiągnąć tak z biegu. Czasami ta zgoda wymaga czasu i wymaga poświęcenia właśnie czasu na rozmowę. I ja bym podkreślał potrzebę rozmawiania ze sobą. Po prostu zwyczajnie to jedna rzecz to jest spędzanie czasu, bo się nie da poważnie rozmawiać tak w przelocie. Trzeba na to poświęcić czas. i nie podejmować pochopnie decyzji, tylko szukać właśnie tej zgody. Nie? Ja myślę, że ludzie to doceniają, że chcą być, że mogą być wysłuchani, że mogą jakby wyrazić to, co ten. I szczególnie dla Kościoła, który działa w taki sposób, że wszystko jest dobrowolne. Nie? To nie możemy nikomu nic nakazać. Nie? Nasze przywództwo polega na tym, że my zachęcamy ludzi i ludzie idą za tym albo nie. Więc też szczególnie z tego względu, i myślę, że to jest taki Boży plan też, my potrzebujemy dotrzeć do tych ludzi i faktycznie się z nimi skomunikować. Więc ja bym tu podkreślił kulturę rozmawiania, czyli spotykania się w takich zespołach. Też to bardzo mi się podobało, co ty mówiłeś o tym, że jest zespół i że ty mówisz do zespołu i ten zespół się czuje, że robi to razem i tak dalej. I że są różne funkcje, ale nadal jest ten. No to Kościół jest takim zespołem, nie? I my musimy mieć świadomość tego, że tu potrzebna jest komunikacja. I komunikacja to chyba jest dla mnie najważniejsze, nie? To na drodze komunikacji da się rozwiązać te wszystkie rzeczy, które ewentualnie staną na przeszkodzie, nie? A czasami mogą być różne, nie? Kultura rozmawiania.
Żeby inni się dowiedzieli, co tam w moim środku jednak też jest.
No i że umiem słuchać. W rozmawianiu też chodzi o to, żeby słuchać.
Tak, tak.
Mam dwie rzeczy, o których chciałbym powiedzieć w tym kontekście. Myślę, że jedną z nich, powiem krótko, to jest tak naprawdę poprzez przykład możemy budować taką kulturę w Kościele. Tak naprawdę, jeśli mówimy dużo o zachęcie, o szacunku, o relacjach, ale nie widać tego wśród osób, które mają jakąś odpowiedzialność, które prowadzą ludzi, to jakby ludzie tego nie kupią w ogóle. Po prostu to jest nieautentyczne. Ważne jest to, żeby być w tym, co głosimy, w tym, o czym mówimy ludziom, być autentyczni, czyli muszą za tym też iść czyny. Dlatego w zespole przywódczym Kościoła, jakkolwiek to gdziekolwiek się nie nazywa, czy jakieś inicjatywy, czy gdziekolwiek indziej, ważne jest to, żeby były prawdziwe relacje, żeby był szacunek, żeby słyszeć nawet poza miejscem publicznym, takim, gdzie więcej osób jest i się coś mówi tak do wszystkich, słyszeć też słowa z szacunku, żeby padały z ust czy pastorów, liderów, jakkolwiek. I żeby po prostu to było ewidentne, bo jeśli ludzie patrzą na liderów, ludzie patrzą na te osoby, które służą, jeśli tego nie widać, to nie będzie tej kultury. To każda osoba, która służy, musi być takim nosicielem kultury, musi nieść tą kulturę, musi zarażać innych. Jeśli to się nie wydarzy, no to tu jest problem. Jeśli ktoś szuka problemu, to w tym miejscu jest problem. I to trzeba załatwić. Z drugiej strony myślę, że podsumowanie tego wszystkiego, właśnie szacunku, zachęty, relacji, jest po prostu miłość. Coś, o czym wspomniał Piotr bardzo mocno. I mamy trzy cnoty chrześcijańskie: wiara, nadzieja. Paweł pisze do Kolosan, że to miłość jakby i mówi też, że miłość jest najważniejsza, ale też mówi o tym, że po Kolosanach widać tą miłość, że on słyszał o niej, że to nie jest tak, że on tylko wie o tym, że oni są znani z miłości, ale on słyszał o tym, bo oni musieli pokazać tą miłość. Więc ta miłość tak naprawdę sprawia, że my jesteśmy znani z miłości. Chciałbym, żeby nasze kościoły nie były znane z teologicznych dysput, z walki o jakieś rzeczy, które nie mają znaczenia, ale z miłości. Ja marzę o tym, żeby w Polsce kościoły były znane z miłości i też żebyśmy uczyli się, ja zawsze staram się walczyć o to, żebyśmy uczyli się kochać w niezrozumieniu, kochać i nie zgadzać się ze sobą, bo często to niestety się wiąże, że kiedy nie zgadzamy się z kimś, to od razu nie okazujemy mu szacunku, miłości. Myślę, że to jest niesamowicie istotne.
Ciężko kogoś nie szanować w miłości.
Myślę, że to
ciężko
jest...
Ciężko zniechęcać z miłości.
Tak, to jest sprzeczne kompletnie, tak. Nie? Kompletnie
ale nam
sprzeczne.
Się udaje czasami. No,
dobre. Nie, no... Nie. Zgadzam się oczywiście i z Piotrem, i z Mateuszem. Myślę sobie, to co Mateusz mówił, to uważam, że to jest taka spójność w mówieniu i w działaniu. Kiedyś jeden z moich przyjaciół powiedział do mnie, tak głośno krzyczy to, co robisz, że nie słyszę tego, co mówisz. I chyba to, co najważniejsze, że ten przykład życia jest znaczący, bo wiadomo, nieważne, czy to jest nasze osobiste życie, czy to jest życie wspólnoty, czy też jesteśmy na jakimś większym forum, gdzie ludzie na nas patrzą, bo często jest tak, że nie tylko Kościół, ale też jesteśmy w jakichś wysuniętych miejscach i przykład naszego życia, Czy jesteśmy spójni z tym, co mówimy, co głosimy? To jedna rzecz. A druga, bardzo mocno taki fragment jest w liście do Filipian, drugi rozdział, trzeci werset jest powiedziane, tam tak fajnie Paweł pisze, nie czyńcie nic z kłótliwości czy przez wzgląd na próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich uważajcie za wyższych od siebie. Myślę, że to jest taki klucz, pokora, że ja postrzegam ludzi wokół mnie, w życiu moim osobistym, moja rodzina, bo to jest często tak, wiecie, to jest znaczące, żeby swoich bliskich dostrzegać w taki sposób. My czasami ich pomijamy, bo wydaje się nam, że coś innego jest ważniejsze. Ale myślę, że to osobiste życie jest znaczące, więc tutaj też trzeba zastosować tą zasadę miłości i pokory, że ja uznaję innych za wyższych od siebie. To znaczy, że czasem rezygnuję z siebie, tak? Jezus to wyraźnie jest powiedziane, że On uniżył się rezygnując z siebie w pewnych znaczących momentach, bo gdyby nie tak, no to dzisiaj nie byłoby w ogóle tematu krzyża. I w przypadku Kościoła, w przypadku w ogóle relacji z ludźmi, to jest taka, myślę, kluczowa zasada. Ja to widziałam wiele razy w różnych sytuacjach, że takie podejście do człowieka, nawet jeśli różnisz się z nim poglądami kompletnie, nie jest to człowiek z twojej bajki, ale zaczynasz go słuchać, w ten sposób uniżasz się i okazujesz mu szacunek i możesz powiedzieć, nie rozumiem cię, kompletnie nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale przyjmuję cię, dostrzegam cię, wysłucham cię, poświęcam ci czas, przez to się uniżam, bo to mnie kosztuje, jeśli ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że taka jest praktyczna miłość w różnych rzeczach. Nieważne, czy to są tematy sporne, czy się z kimś zgadzamy. Czasami musimy dać komuś czas, bo my jesteśmy tak przekonani nieraz o tym, co wiemy, co umiemy, że samym sobą zajmujemy całą przestrzeń. A powinniśmy też dać przestrzeń innym ludziom. I to jest też to miejsce, gdzie ja się uniżam. Myślę, że czasem nie chodzi o spór, czasem chodzi o miejsce, oddanie miejsca komuś, takiej przestrzeni. Więc to tak, myślę sobie, to jest taki werset dla mnie, w moim życiu osobistym, jak pytasz o osobiste życie, czy życie w kościele, czy wśród przyjaciół, czy w jakichś innych miejscach, to przypominam sobie, mój przyjaciel napisał książkę o pokorze, więc to jest jakby taki temat, który wraca, ale praktycznie tak.
Nasz wikariusz, Mateusz, kiedyś miał kazanie pod tytułem Chrześcijanin się nie obraża. I tak fajnie to wszystko opisał, tam 7 punktów dlaczego. I to kazanie mi się bardzo często przypomina, nie? I po prostu, nie mogę. Nie?
Kochani, także relacje, zachęta, szacunek, aby nasze kościoły były pewne relacji, nasze życie tak samo, aby te relacje były zachęcające, abyśmy my w nich byli zachęcający dla innych, a jeżeli jest jakieś wyzwanie, to niech to będzie w szacunku, tak żeby dalej relacje były zachęcające, nawet jak się nie zgadzamy. Więc miłość jest tutaj ewidentnym drogowskazem, więc mając relacje z Bogiem, myślę, że te wszystkie relacje tutaj między nami wtedy mają szansę, żeby te wszystkie rzeczy również miały. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie.
Dziękujemy.
No, dziękuję.